Wracamy po przerwie do audycji Kościół Wydarzenia Komentarze i dziś rozmawiamy o renowacji Katedry Opolskiej, właściwie o półmetku, na jakim się znaleźliśmy w tych pracach. Panie Marku, pan Marek Waszkiewicz, konserwator dzieł sztuki i kierownik prac konserwatorskich w Opolskiej Katedrze. Jak to właśnie wyglądało? Czy konserwatorzy cegła po cegle szli przez ten wysoki mur i no właśnie, regotyzowali poszczególne elementy? I żebyśmy mogli obrazowo
słuchaczom pokazać. Świetnie pan to ujął, cegła po cegle. Wykasowałbym może regotyzowali. W zasadzie konserwator zajmował się, myślę, każdą cegłą, którą odsłoniliśmy. Po pierwsze, szeroki zakres zniszczenia całkowitego. Zniszczenia cegieł, gdzie lico w zasadzie nie istniało, bo zostało na przykład przekute, czy to w trakcie remontów z lat 60., czy w wieku XIX.
Czyli było po prostu poszarpane.
Tak, jego nie było. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś bierze młotek i ścina wierzchnią warstwę cegły. Takie miejsca były tutaj na porządku dziennym. Tak ogromne partie były zniszczone właśnie w taki właśnie obrazowy sposób, jak to nakreśliliśmy. Część cegieł była z drobnymi ubytkami. I tutaj w zasadzie stosowaliśmy, mówiąc o kuchni konserwatorskiej, dwie metody, czyli uzupełnianie drobniejszych ubytków cegły masą sztucznej cegły, masą mineralną, dobieraną pod względem uziarnienia i kolorystyki. Tu mamy takie możliwości. I partie, które były całkowicie zniszczone, gdzie nie było żadnego sensu uzupełniania całej powierzchni cegieł właśnie masą sztucznej cegły, tam robiliśmy albo przemurowania dużych partii wątków, lub jak my to nazywamy cerowanie wątku, czyli wymieniamy poszczególne zniszczone cegły na nowe cegły, z tym zastrzeżeniem, że tak jak już wcześniej wspominałem, te cegły były zamawiane pod wymiar, więc w zależności jaką partię odtwarzaliśmy poprzez cerowanie lub przemurowywanie płaszczyzny, te wymiary się powtarzały. Co więcej, przy tych zniszczonych cegłach zwracaliśmy też uwagę na układ wątku. W zależności od tego, czy tu w danym miejscu była główka, czy wozówka, tak było to powtarzane. Więc tutaj pana stwierdzenie, że konserwatorzy dotykali każdej cegły, tak, to była bardzo żmudna i nadal jest żmudna praca, ponieważ te prace trwają.
Trzeba było też się zmierzyć we wnętrzu Opolskiej Katedry ze skrafitami Szmudca. Cóż to za dzieło zdobiące północną i południową ścianę katedry? Skąd one się wzięły, księże profesorze?
No, historycznie to przede wszystkim trzeba tu znów jakby do czasów księdza Franciszka, biskupa Franciszka Jopa, bo on wtedy, kiedy była prowadzona ta tak zwana już przyjęta regotyzacja, mając swoje kontakty z Krakowem, bo nie tylko w ramach katedry on działał również będąc na wizytacjach, różnego rodzaju obiekty, które były w zapomnieniu, gdzieś tam rozrzucone, on je zabierał, jako biskup miał do tego w pewnym sensie prawo i potem przekazywał pracom tym konserwatorskim, konserwatorom w Krakowie, których znał. No i wtedy, kiedy przystąpiono do prac tych wnętrza katedry niejako, było to tak, jak sami wiemy, biała ściana. Więc ksiądz biskup zatrudnił do tego pana artystę Szmuca z Krakowa, który jakby do tej katedry wprowadził ten element ikonograficzny, który wiąże się właśnie z jej wezwaniem, czyli z podwyższeniem Krzyża Świętego. Tam są elementy z życia, pokazane z życia świętej Heleny, znalezienia krzyża i tak dalej, te wątki takie właśnie związane z tym naszym wezwaniem.
I właśnie, panie profesorze, pan profesor Ireneusz Płuska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przecież można było to skuć, skoro nie pasowało do historii tego, kiedy to zostało stworzone.
Z dekoracjami, z grafitami malarza Stanisława Szmuca, to jest zupełnie inna historia. Otóż muszę powiedzieć, że nie byłem zwolennikiem tego charakteru, tego dzieła sztuki. Ono nam przy tej regotyzacji na początku dość przeszkadzało. I muszę powiedzieć, że toczyły się dość poważne dyskusje, jeszcze z poprzednią panią konserwator wojewódzką, czy usunąć, czy nie usunąć. Natomiast po zagłębieniu się w poznaniu biografii malarza Szmuca, był to w latach 60., 70., zresztą zmarł dopiero kilkanaście lat temu, był to dość znany, bardzo popularny, znany tak zwany malarz kościelny. Wykonywał szereg realizacji, mniej udanych lub bardzo udanych. Natomiast postać dość niezwykła, bo był żołnierzem w czasie II wojny światowej, potem był internowany w Rumunii, tam przemycał ludzi do Rumunii. No, postać niezwykle zasłużona nie tylko jako artysta, ale również jako patriota Polski. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że no, nie można usuwać tych z grafit, bo jest to pewien świadek historii. Są to dekoracje, które zapisały się już we wnętrzu świątyni.
Choć tak naprawdę najkrócej w tym wnętrzu przebywały.
No, to jest 66 rok, to jest pół wieku, prawda? No, to już jest jednak pewien okres. No ale w czasie konserwacji myśleliśmy, no co by zrobić, żeby, jak to mówimy, tak troszkę w cudzysłowie, podrasować to, żeby to dobrze wyglądało. Oczywiście tam jest lekka aranżacja, myśmy go zachowali, ale tam trzeba było wyeksponować, tu pan Marek najlepiej wyeksponować te otwory ceglane, które korespondują troszeczkę ze ścianami.
Taki witraż trochę tworzy.
Tak, trochę trzeba było odświeżyć kolor czarny, czyli ten tynk czarny, bo na tym polega z grafito, że to jest taka technika przecierania tynków. I okazało się, że to znakomicie wygląda, że to bardzo urozmaica tą ścianę, a zachowaliśmy no fragment, duże fragmenty tego z grafita na ścianie północnej. Bardzo chcielibyśmy również odsłonić z grafita na ścianie południowej, bo ze śladu wiadomo, że potynkowane malowidła również tam się znajdują. I to, co kiedyś mało wychodziło niekorzystnie, to w tej chwili bardzo nam to dobrze tutaj koresponduje, ta dekoracja wzbogaca niejako to wnętrze i tutaj wszyscy są zgodni co do takiej właśnie opinii.
Pan profesor wywołał pana Marka Wawrzkiewicza.
Należy dodać, że technika i technologia wykonania tych zgrafit przez pana Szmuca jest bardzo zacna. Trzeba przyznać, że pomimo tego, że to są z grafita z lat 60., one się świetnie trzymały i w zasadzie to, że one się wpisały tak w odsłoniętą ścianę ceglaną, poniekąd nieświadomie jest to zasługa Szmuca. Ponieważ pewne partie tej techniki z grafita są ciemne, a pewne, tak jak panowie to określili, tworzą taki witraż, widać cegły, to te cegły, jak państwo się wpatrzycie w grafita, to nie są cegły, które są oryginalnym tynkiem, oryginalnym wątkiem, na którym Szmuc zakładał warstwy z grafita. On po prostu pewne przestrzenie swojej kompozycji aranżował w czerni i utykając, że się tak wyrażę, kawałki cegły w miejsca, które kompozycyjnie, kolorystycznie być może nie pasowały mu, aby były czernią. Myśmy to wykorzystali, oczyszczając te elementy, które zostały wypełnione cegłą, one tworzą wrażenie, że tak zostały jak gdyby już wręcz zakomponowane dla ściany ceglanej. I to, że dzisiaj stwierdzamy po tych dyskusjach, do których się tutaj odniósł profesor Płuska, zachować Szmuca czy nie zachować, w zasadzie to pomogło nam podjąć tę decyzję, że ponadto, że jest to już wartość historyczna, artystyczna, to one również, jak my to nazywamy, siadły. Siadły na tej ścianie i myślę, że są tutaj no, znaczącym elementem dekoracyjnym, do którego się wszyscy przyzwyczaili przez tak długi okres czasu. I w moim głębokim przekonaniu nie przeszkadzają. Pomimo tego, że jak popatrzymy na ścianę północną, to to z grafito, które jest troszeczkę wyżej, ono przysłania bardzo ciekawe przekształcenia historii architektonicznej tego obiektu. Wiemy to z dokumentacji archiwalnych, ale akurat to miejsce jest udokumentowane dosyć dobrze w dokumentacjach konserwatorskich z lat 60., a szmuc, no myślę, że dalej będzie trwał.
Księże profesorze?
Ja myślę, że tu może jeszcze można by dodać, że no, ta cała tematyka jest też istotna w tej katedrze. To jest jedno. A drugie, że ona została właśnie. A drugie, tak pomyślałem, gdyby szmuc dożył dzisiaj i zobaczył, może byłby mile zaskoczony i nie wiem, czy nie byłby bardziej jakoś tak nawet no, zauroczony tym dziełem, które zrobił w tym pierwszym wydaniu wtedy, a teraz, bo ono teraz dla nas na przykład jest bardziej przemawia, tak, i estetycznie lepiej, ładnie wygląda.
Wydaje mi się, że jest nawet bardziej widoczne, ponieważ wtedy wszystko było w tynkach.
I to się tak zlewało i jakieś kreski tylko czarne.
I widzieliśmy tylko tą różnicę kolorystyczną szarości, bieli i ciemnego tła z grafita. Teraz one mają, no, nie chcę powiedzieć ramę ceglaną, ale są bardzo, bardzo dobrze wyeksponowane.
I chociaż może to nie ten czas historyczny, ale znów mogą pełnić taką rolę, no może też nie Biblii Pauperum, ale historii Pauperum, prawda?
No świetnie pan to ujął tutaj, ksiądz no. Profesor powinien się chyba do tego odnieść.
No tak na pewno jest, a po drugie, skoro już mówimy o tych nawarstwieniach, o których tutaj z przeszłości mamy, to dodaliśmy to coś z czasów ubiegłego wieku.
Już ubiegłego.
No tak, mówię, już ubiegłego.
Panie profesorze, co było takim wyzwaniem dla całej ekipy? Bo tutaj, tak jak siedzimy, to tylko część ekipy konserwatorskiej. Co spotkało konserwatorów na tej północnej ścianie? Co było takim wyzwaniem, które na pewno pan zapamięta?
Znaczy, to może być mało atrakcyjne dla przeciętnego, wiernego, czy oglądającego, ale możliwość uzyskania tego efektu po bardzo żmudnej pracy. Tam nie ma jakichś rewelacji wielkich, prawda? Bo to są odsłonięte wątki, myśmy je troszkę uspokoili. Niektóre zrekonstruowali współczesną cegłą, oczywiście w podobnym formacie, podobnej kolorystycznie. To zawsze będzie do rozpoznania. Natomiast no, kilka bardzo ciekawych elementów. Przede wszystkim są pewne zmiany w układzie cegieł, które pozwalają nam, być może z dużym prawdopodobieństwem, odczytać pierwotne budowle, pierwotne świątynie, a poza tym no, praca niezwykle trudna, to można porównać do pracy przy obrazie sztalugowym, gdzie każdy decymetr był niezwykle ważny, bo oprócz tego, co pan Marek mówił, że trzeba było zrekonstruować i w masie sztucznej cegły, i w cegle, to przecież trzeba ją było odczyścić miejscami, odsolić, trzeba było zaimpregnować i wzmocnić strukturalnie, więc dużo czynności dodatkowych, takich czynności fizykochemicznych również, które mają znaczenie profilaktyczne. No, z takich może sensacyjek dwóch, to jest odsłonięcie barokowej niszy, nie wiadomo czemu ona służyła, tynkowanej niszy z karteczką wykonawcy i z datą, więc wiemy kiedy powstała, i tak zwanego sakrarium. Sakrarium to już wielka rzadkość w tej chwili w kościołach, ale to jest rodzaj pewnej umywalki, gdzie naczynia liturgiczne, nawet szaty liturgiczne, prało się, czyściło się, myło się w kościele i ta woda, niejako woda już święta, nie mogła być wynoszona na zewnątrz, tylko ona była spłukiwana, spuszczana w fundamenty kościoła. Czyli została jakby na miejscu. To pokazujemy, więc to są takie atrakcyjne miejsca, które wyskoczyły nam niespodziewanie. No ale największą chyba atrakcją i zadowoleniem dla nas jest to, że przewidziany, a właściwie taki domyślny efekt estetyczny został osiągnięty.
Księże ekonomie, jak zatem teraz wykorzystać te prace, by z jednej strony pozyskać kolejne fundusze, z drugiej strony zapraszać coraz to nowe osoby, czy tutaj historyków, naukowców, ale też turystów do tego, żeby ta świątynia żyła nie tylko życiem duchowym?
No na pewno jest wiele przestrzeni do zagospodarowania w tym aspekcie. No, myślę tutaj chociażby o fakcie, że Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego jest jednym z kościołów na szlaku świętego Jakuba. To już jest wartość dodana na trasie Via Regia. Właśnie znajduje się Opole i nasz kościół, katedra. Powstała turystyka sakralna, takie nowum w dziedzinie właśnie też, o której pan pytał, czyli turystyki, pielgrzymowania. Więc ta turystyka sakralna, ona ma zaproponować nie tylko pielgrzymom, ale osobom, które chciałyby poznać właśnie historię ciekawych miejsc, czy też różnego rodzaju świadków, pomników, zainteresować się po prostu. Myślimy o takim bardzo dużym PR-ze odnośnie przyszłych losów katedry. Trzeba powiedzieć też o tak zwanej efektywności programowej, projektowej, bo po każdym projekcie zrealizowanym, czyli rozliczeniu dotacji przez nasze Biuro Koordynacji Projektów, musimy zachować pewne elementy ciągłości jakby realizacji tego projektu przez kolejne lata. To jest zatrudnienie nowych osób, które muszą pracować na rzecz właśnie upowszechniania tych wartości, które teraz no, będą godne do pokazania pielgrzymowi czy też turyście. Myślimy tu wprost o przewodnikach, o ludziach, którzy będą prowadzali po katedrze właśnie turystów czy pielgrzymów. Z pewnością no, będzie to duże pole do popisu właśnie w przyszłości no, katedry jako punktu dla Opola, ważnego punktu kulturowego, sakralnego i turystycznego.
Panie profesorze, jesteście z Krakowa. Tam to, o czym mówił ksiądz ekonom, dzieje się praktycznie w każdym kościele. Myśli pan, że w Opolu też to ma szansę się przyjąć?
No, myślę, że tak. Nawet w czasie pracy obserwujemy, ile ludzi wchodzi, prawda? I to gości zagranicy. Ale tutaj chciałem jeszcze o jednym powiedzieć, może to księża rozwiną, ale powstał również pomysł stworzenia punktu widokowego na wieży południowo-zachodniej. Jest projekt, projekt konserwatorski, projekt architektoniczny, więc jest możliwość nawet wpuszczenia turystów na wieżę, przejścia nawet kawałkiem strychu, oglądnięcia zabytkowej, częściowo zabytkowej wieżby i możliwość oglądania panoramy Krakowa.
Prawda? Opola.
Przepraszam, Opola. Opola. Ciągle
no, chyba, że będzie taka przejrzystość powietrza, ale to bardziej z tej strony, to byśmy Wrocław zobaczyli.
Jeśli mogę dopowiedzieć do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, to właśnie chcemy realizować projekt transgraniczny, czy we współpracy z Czechami. Mamy dwie zaprzyjaźnione diecezje, partnerskie dla diecezji opolskiej, to jest diecezja ostrawsko-opawska i diecezja ołomuniecka. I właśnie z tą diecezją ołomuniecką wspólnie chcemy realizować projekt tak zwany wieże, w skrócie projekt nazywa się Wieża. Chodzi o przedstawienie no właśnie takich wartości w kilku kościołach w naszych diecezjach. Konkretnie 6 po stronie czeskiej, 4 po stronie polskiej, tutaj na pograniczu. Jednym z tych 4 kościołów po naszej polskiej stronie jest właśnie Katedra Opolska i udostępnienie wież w Głogówku, w Śmiczu i w Nysie. Tam w tych kościołach jeszcze mają być wieże udostępnione.
udostępnione w specjalnym programie. Oczywiście na to wszystko też będą pozyskane fundusze właśnie z tego funduszu
Interreg. To jeszcze, panie profesorze?
Ja bym chciał jeszcze dodać, że nie możemy się zamykać tylko do samego kościoła, ale przecież kościół jest osadzony w określonym krajobrazie kulturowym. Trzeba nam wiedzieć, że w średniowieczu kościół był budowlą obronną. Czyli
co też widać mury, po wątku.
Mury obronne, mury obronne tu przy nabrzeżu Odry, zresztą byłem autorem rekonstrukcji tego, czy ten cały teren jest, ma wielkie znaczenie zabytkowe, no jako krajobraz kulturowy. No tak myślimy, rozmawialiśmy już nieraz i z księżmi, i z panią konserwator, żeby inaczej zagospodarować plac kościelny, prawda? Żeby to jednak, zresztą jest tam fragment nawet zabytkowego bruku, który się tam urywa na parkingu. Czyli to może być znakomite miejsce turystyczne.
I oby tak się stało. Ja jeszcze może zapytam na zakończenie naszego spotkania. Co w planach? Bo przecież te wspomniane 10 milionów, które w kolejnych latach do tego 2024 roku mają być spożytkowane, właśnie już zapewne są zaplanowane. Może tutaj pan Marek Wawrzkiewicz o planach na kolejne ściany.
W tej chwili, jak wejdziemy do Opolskiej Katedry, widzimy, że są kontynuowane prace na ścianie południowej, jak również na chórze za prospektem, wokół prospektu organowego. Część prac została już wykonana przy filarach międzynawowych. Filary od strony południowej są już po konserwacji. Czekają filary od strony ściany północnej. No i to jest ta najbliższa przyszłość, taka namacalna, że jak państwo spojrzą wokół siebie, będąc we wnętrzu, to widać, że to już się toczy. No i mam nadzieję, że te prace będą dalej postępowały.
A środki na te prace mają być zapewnione przez dotychczasowe instytucje, które wspierały, realizując właśnie te nasze projekty. To jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam został złożony wniosek do miasta Opole, Funduszu Kościelnego i aglomeracji opolskiej. Mamy nadzieję, że te wnioski uzyskają aprobatę, zostaną dotacje przygotowane i przekazane, a naszym zadaniem będzie pozyskanie wkładu własnego pewnie do każdego z tych wniosków.
I na podsumowanie, ksiądz profesor Piotr Maniurka, diecezjalny konserwator zabytków, który przez całą audycję kreślił sobie właśnie to, co teraz ma paść na antenie.
Nie, ja po prostu tutaj tak pomyślałem, że trzeba by tu też na to zwrócić uwagę, to co pan profesor powiedział i to co tu już pozostali mówili o tym promowaniu naszego średniowiecznego Opola i powrócić do pewnej tej idei, którą kiedyś tam się zrodziła i którą zaproponowałem, by średniowieczne Opole, do którego należy katedra, która jakby ten blask na nowo odzyskuje, franciszkanie, którzy już są po takich pracach konserwatorskich. Kościół na Górce też jest średniowieczny, bo to jest kościół podominikański, wieża piastowska, ten mur obronny, więc to wszystko byłoby jakby w jeden kompleks średniowiecznego Opola i to by mogło być wpisane na pomnik historii. I wtedy mielibyśmy taki zacny pewien zakątek, gdzie można by było też i, jak tu zostało to powiedziane, ściągać tych nie tylko turystów, ale i wiernych, czy historyków sztuki i tak dalej, ludzi, którzy są zainteresowani. Natomiast konkludując, bo chyba do tego zmierzamy, no ja się bardzo cieszę, że te prace po pierwsze zostały zapoczątkowane. Potem druga strona medalu jest taka, że na początku był problem też, kto to ma zrobić, kto ma się tego podjąć, więc te rozmowy takie, dlatego jestem bardzo zadowolony, że profesjonalni konserwatorzy. Przede wszystkim Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Przedstawiciele tego właśnie instytutu na rozmowach z księdzem biskupem Ordynariuszem przekonywali też księdza biskupa co do naszego jakiegoś takiego pomysłu, który był no, w zarodku najpierw. No i dlatego też bardzo się cieszę, bo ten Międzyuczelniany Instytut Konserwacji, któremu zostały w pewnym sensie zlecone te prace, którym również wspomaga firma Kamex. Ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że oni zrobili no, epokowe, można powiedzieć, standardowe, wysokiej klasy dzieła bizantyjskie polichromie w Sandomierzu. Nie kto inny, właśnie ci ludzie z tego Słowem międzyuczelnego. Dalej, teraz pracują nad ołtarzem Vita Stwosza. To jeszcze nie jest skończona.
I mówimy o tym ołtarzu Vita Stwosza.
Nie, mówimy o krakowskim, ale właśnie też ten sam instytut to prowadzi. Także myślę, że znaleźliśmy się na liście obiektów, które zostały przez takie instytucje wysokiej rangi i wysoko notowane w naszym kraju i za granicą, że tacy ludzie u nas to podjęli się i robią to.
Chciałbym jeszcze tylko dodać, to może zaciekawi słuchaczy, że realizuje generalnie ten Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. To jest taka działalność gospodarcza dwóch uczelni, Akademii Sztuk Pięknej Warszawskiej i Krakowskiej. I co ciekawe, że zyski z tej pracy, czyli narzuty, idą na pomoc dla studentów. To są bardzo trudne studia. Więc my za te pieniądze wyposażamy laboratorium, kupujemy materiały studentów.
Bo to nie są tanie
więc
studia.
Więc te pieniądze niejako również wracają w bardzo pożyteczne godne cele.
Tak. I jeszcze na koniec ksiądz Ginter Żmuda, ekonom diecezji opolskiej. No cóż.
Ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim ofiarodawcom przede wszystkim i osobom, które sprawiały i sprawiają, że możemy pozyskiwać różnego rodzaju dotacje i sięgać po źródła finansowe. W imieniu kapituły odnowy Katedry Opolskiej, w imieniu prezydium tej kapituły i zarządu, naprawdę wielkie słowa uznania i podziękowania osobom pracującym w różnych instytucjach, urzędach samorządowych, państwowych, czy tu w Opolu, czy nawet poza, bo spotykamy wielką życzliwość i chęć współpracy. No i naprawdę taką ogromną empatię co do całego dzieła odnowy katedry i ofiarodawcom. A więc tym wszystkim, którzy nawet 10 zł, 100 zł, czy kilkaset tysięcy złotych zdążyli już ofiarować na dzieło odnowy katedry, czy to wpłacając na konto bezpośrednio kapituły, czy Stowarzyszenia Krux przy katedrze, czy wrzucając do koszyczka przy zbiórkach różnego rodzaju na katedrę, przynosząc nawet w kopertach do kół i też pieniążki. Wszystkim z serca chciałbym podziękować i prosić też o zrozumienie tych naszych potrzeb na przyszłość.
I wszystko, wszystko po to, by w 2024 wyśpiewać w roku jubileuszowym to uroczyste Tedeum w odnowionej już w całości Katedrze Opolskiej. I tu kończy się dzisiejszy program Kościół Wydarzenia Komentarze, w którym rozmawialiśmy o pracach realizowanych w ramach projektu Świadek Wielokulturowości Regionu Opolskiego, renowacja i konserwacja wnętrza katedry pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. A przypomnę, bo ta formułka paść musi, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. A o renowacji rozmawiałem z gośćmi, którymi byli pan profesor Ireneusz Płuska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za spotkanie. Pan Marek Wawrzkiewicz, konserwator dzieł sztuki i kierownik prac konserwatorskich w Opolskiej Katedrze. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz profesor Piotr Maniurka, diecezjalny konserwator zabytków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
i ksiądz Ginter Żmuda, ekonom diecezji opolskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kolejne spotkanie w audycji Kościół. Wydarzenia, komentarze już niebawem. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Dobranoc. Tomasz Siniew.